środku dnia.
Czy Poznań jest przygotowany na czwartą falę koronawirusa? Co teraz dzieje się w szpitalu tymczasowym na Targach i czy to prawda, że ponad 90% lekarzy zaszczepiło się? Zapraszamy, naszym gościem jest dzisiaj profesor Szczepan Cofta, dyrektor Szpitala imienia Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I pani doktor Daria Springer, koordynatorka medyczna punktu szczepień. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Proszę państwa, zacznijmy jednak od pytania do pana profesora o te izby przyjęć. Mieliśmy pewne problemy tutaj, zwłaszcza na Przybyszewskiego. Brak lekarzy. Czy to jest jakaś poważna sprawa?
Ten problem dotyczący akurat szpitala imienia Heliodora Śmielińskiego udało się zażegnać. Natomiast sprawa jest ogólnopolska. Dotyczy akurat tutaj nie lekarzy, tylko ratowników medycznych. Trwają rozmowy ratowników medycznych na szczeblu rządowym i gdzieniegdzie w Polsce dochodzi do trudnych sytuacji, dyskursu między ratownikami medycznymi a przedstawicielami szpitali, między dyrekcjami. W przypadku szpitala Heliodora Śmielińskiego udało się to uniknąć i udało się problem rozwiązać. Natomiast gdzieniegdzie też dotyczy to innych szpitali w Wielkopolsce, takie sytuacje mogą się pojawiać. Na szczęście nie doprowadziło do jakiegoś znaczącego paraliżu prowadzonych usług medycznych w zakresie takiej pomocy doraźnej. Także sytuacja na chwilę bieżącą wydaje się być zażegnana.
Lekarze zwracają się do wojewody i komendanta wojewódzkiego policji, by zapewnić bezpieczeństwo osobom szczepionym i szczepiącym. Domagają się też bezwzględnego ukarania osób, które w weekend zakłóciły piknik laktacyjny przed szpitalem położniczym przy Polnej. Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Artur Derozier mówi o obawach pracowników służby zdrowia. Czy pan podziela te obawy?
Jesteśmy przygotowani na ewentualne sytuacje trudne. W dniu wczorajszym zostali przeszkoleni też pracownicy i pewna obecność w naszym punkcie szczepień przy Targach, który jest największym bezwzględnie w Wielkopolsce, a drugim pod względem wielkości w Polsce. Są tam wolontariusze, są osoby, są żołnierze z Wojsk Ochrony Terytorialnej. Zapewnia to bezpieczeństwo. Na szczęście do tej pory nie mieliśmy sytuacji trudnych. Jeżeli jakiekolwiek one były, to były w sposób taki przy otwartej konwersacji rozwiązywane. Jesteśmy przygotowani na ewentualne trudności, natomiast mamy nadzieję, że nie dojdzie do jakichś specjalnych turbulencji.
To panią doktor zapytam, bo ona w tym punkcie szczepień tam przecież codziennie przebywa. Czy były takie momenty, kiedy nie myślę tutaj o zachowaniach agresywnych, bo to jest ostateczność, z którą mamy niestety ostatnio do czynienia, ale czy zdarzało się, że były dyskusje, mówiąc krótko, odnośnie samych szczepień? Czy zdarzali się ludzie, którzy mają wątpliwości, bo przecież można mieć wątpliwości?
Tak, rzeczywiście. Natomiast i wątpliwości, i dyskusje to dwie różne sprawy. Z dyskusją jest łatwo polemizować, prawda? Przedstawiamy nasz aspekt widzenia, fakty medyczne, z pacjentem da się porozmawiać, jesteśmy w stanie go przekonać do swoich racji, często przekonać do szczepienia pacjenta, który nie był pewny, czy chce się zaszczepić i jaką szczepionką. Więcej dyskusji natomiast było do czasu zeszłotygodniowego rozporządzenia, które nam zezwala na mieszany schemat szczepień. Przed tym było grono pacjentów, którzy przychodzili dyskutować, że nie chcą się szczepić AstraZeneką drugą dawką. I rzeczywiście sytuacje były trudne. Braliśmy pod uwagę aspekt medyczny, stan zdrowia pacjenta, jego historię chorobową i czasami decydowaliśmy się na zmianę szczepienia, mimo że to rozporządzenie jeszcze u nas nie weszło.
Czyli po prostu pacjenci nie dostawali tej drugiej dawki AstraZeneki, tylko...
W zależności od tego, co się działo po podaniu pierwszej oraz na historię w przeszłości. Jeżeli pacjent był poza krzepicy, a w ciągu czasu, kiedy szczepimy, wyszło też rozporządzenie, że pacjenci poza krzepicy z małą płytkowością mogą mieć zmienioną dawkę szczepienia z AstraZeneki na inną szczepionkę.
Dużo przypadków takich było?
Bardzo dużo. Bardzo dużo. Każdy był indywidualnie rozpatrywany. Niektórzy pacjenci z nami rozmawiali, niektórzy dyskutowali. Zdarzały się osoby głośne. Na szczęście wszystkie sprawy żeśmy rozwiązali, co nie znaczy, że obyło się bez trudności z jakimiś skargami również z naszej strony, z którymi sobie poradziliśmy.
A rezygnowali ludzie na przykład, kiedy się okazywało?
Zupełnie ze szczepienia z drugiej dawki. To są pacjenci, którzy raczej nie przechodzili do punktu w ogóle. Jeżeli już pacjent przyszedł i miał wątpliwość, czy zaszczepić się drugą dawką, rozmawialiśmy z nim, proponowaliśmy jakąś zmianę ewentualnie i oni się szczepili. Natomiast rzeczywiście na AstraZenekę, na ponad 5000 dawek, które podaliśmy, około 1000 osób nie wróciło.
To całkiem sporo.
Dużo. Możliwe, że poszli też do innych punktów, bo w pewnym momencie w 1 lipca były wypuszczone skierowania, prawda? Pacjenci mogli się szczepić w innych punktach.
A ze szczepionkami mRNA takich problemów, rozumiem, nie było?
Nie, raczej nie. Pfizer nie obserwowaliśmy. Na Modernę wrócili wszyscy.
O, proszę bardzo. Czyli jednak tutaj to przekonanie o jakości szczepionki miało ogromne znaczenie. Chciałem też panią przy okazji zapytać, przy okazji tego, co się dzieje. W tej chwili mogą być szczepieni 12-latkowie plus. Dużo widać takich dzieciaków w tej chwili.
Rzeczywiście przez większość lipca i to teraz w sierpniu szczepimy trochę krócej, bo tylko w środę i w soboty. To jest główne osoby, które przychodzą na pierwszą dawkę, to są właśnie młodociani. Jeżeli szczepimy około 500-600 osób dziennie, 80 osób z nich jest na pierwszą dawkę, to zdecydowana większość to osoby 12-18+.
Panie doktorze, i pana o to zapytam. Jest pan lekarzem już naprawdę z wieloletnim doświadczeniem, bo jako rodzice dzieci, o ile osoby możemy decydować na temat szczepienia, no to jest nasze ryzyko, prawda? To każdy mówi sobie tak, no raz kozie śmierć, albo no wybieram między szczepieniem, a między ewentualną hospitalizacją i poważnymi konsekwencjami przejścia koronawirusa. W przypadku dzieci jest trochę większy dylemat, polegający na tym, że tych przypadków wśród dzieci było mniej. Tych PIMS-ów także jest statystycznie mniej niż takich poważnych przypadków wśród osób starszych. Czy dzieci należy szczepić w takim razie 12-letnie?
Absolutnie tak. I tutaj oczywiście nie powinniśmy stosować żadnego przymusu, ile racjonalną rozmowę z dzieckiem, z młodzieńcem czy dziewczyną. I myślę, że autorytet rodziców jest w stanie takie rozwiązanie przyjąć. Oczywiście z punktu widzenia prawnego, bezwzględnie od 16 roku życia, ta zgoda dziecka musi być. Natomiast myślę, że żyjąc w takim społeczeństwie dyskursu dojrzałego, udaje się w sposób racjonalny dzieci przekonać i zachęcić. I ja nie przypuszczam, żeby były jakieś wątpliwości w środowisku dziecięcym szczególne odnośnie skuteczności szczepień. Dzieci też, młodzież podlega lekcjom biologii. Myślę, że edukacja szkolna też jest bardzo ważnym elementem, tylko zawsze jest pytanie, to może bardziej dotyczy dorosłych niż dzieci. Jak je stosować argumenty? Jak być przekonującym? Nigdy na siłę. Niech każdy.
Ja myślę, panie doktorze, że w przypadku 12-latków to dzieci myślą tak samo jak rodzice. To akurat chyba nie ma cudów. To po prostu tak jak...
Przykład idzie z góry.
Nawet nie przykład, autorytet rodzica, o ile w tym wieku dzieci są w opozycji do rodziców, to w takich kwestiach jak zdrowie, to akurat chyba tutaj robią tak jak rodzice.
Pewnie tak. Pewnie.
Panie doktorze, no i zbliża się rok szkolny, już za miesiąc będzie ten rok szkolny. Ta akcja szczepień pewnie będzie kontynuowana. Czy będą jakieś takie akcje w szkołach? Czy coś państwo myślicie o tym?
Jako punkt szczepień, jako Szpital Kliniczny Przemienia Pańskiego, jesteśmy w relacji bardzo sympatycznej z panem kuratorem oświaty, z panem Gawłem. Po rozmowie przeprowadzonej w ubiegłym tygodniu deklaracje obustronne, z jednej strony punktu szczepień pomocy w szczepieniu młodzieży szkolnej, dzieci Leszku. Natomiast ze strony pana kuratora, jeżeli taka będzie strategia ogólnopolska, dobra wola, współpracy, myślę, że takie wyjście z obu stron, z otwartością niesienia pomocy społeczeństwu jest bardzo ważne.
Ale to, panie doktorze, będzie tak, że w szkołach będą na przykład takie wyjazdowe akcje prowadzone?
Jesteśmy gotowi na wszystkie możliwości, wszelkie możliwości, ale to zależy od strategii ogólnopolskiej, jaka została przyjęta odnośnie tego typu szczepień. Wychodzimy z inicjatywą. Też wyszliśmy na przykład przed miesiącem czy dwoma z inicjatywą zaszczepienia bezdomnych miast Poznania. Zostało to przyjęte i pozytywnie przez Caritas Poznańską, przez wspólnotę Send a GDO, moderowaną przez księdza doktora Tykwera. I podczas dwóch takich akcji, pani doktor koordynowała to, udało się, myślę, znaczącą część mieszkańców bezdomnych Poznania zaszczepić taką szczepionką jednodawkową, żeby nie było konieczności powrotu. Myślę, że to była piękna akcja, podczas której też staraliśmy się ukazać, że zwłaszcza osoby, które mogły mieć wątpliwości, odnośnie których też zachęcenie byłoby ich trudniejsze. Udało się spore grono osób zaszczepić w ten sposób.
Zanim odbierzemy telefon od Państwa, bo jest oczywiście możliwość zadania pytania panu doktorowi i pani doktor, to już za chwilę, to pani, chciałem panią jeszcze zapytać właśnie o te szczepienia bezdomnych. No, bezdomni są taką specyficzną grupą społeczeństwa. Jak Państwo to zorganizowali? To pojechał autobus do MOPS-u? Jak to było?
Rzeczywiście zorganizowaliśmy grupę wyjazdową, składającą się z jednego bądź dwóch lekarzy oraz pielęgniarek. Lekarz może kwalifikować, zbiera wywiad, kwalifikuje tego pacjenta, czy on się nadaje do szczepienia. Pielęgniarka podawała, uzupełnialiśmy. Większość z tych osób bezdomnych miała jeszcze PESEL-e swoje, pamiętała, także mogliśmy im nawet wygenerować certyfikat. Także zaszczepiliśmy około 130 bezdomnych miasta Poznania i oni wszyscy chcieli tego, byli przekonani co do słuszności tej idei.
To jest ciekawe, co pani mówiła a propos PESEL-u, że w tej chwili w Polsce mogą się szczepić osoby, które nawet wiele lat temu wyjechały za granicę. To jest kwestia oczywiście przyjechania tutaj i przyjęcia tej szczepionki, ale nie trzeba mieć ani ubezpieczenia zdrowotnego aktualnego, ani żadnych po prostu takich związków w tej chwili z krajem. Więc tutaj jest też sytuacja taka, że Polonia może przyjechać i się zaszczepić. Zresztą niektórzy politycy o to apelowali, żeby takie szczepienia zrobić w różnych miejscach, w ambasadach. Myślę, że to by było trochę skomplikowane, ale warto też o tym pamiętać. 61 8654 654, telefon do studia Radia Poznań. Przypomnę Państwu, naszym gościem jest dzisiaj profesor Szczepan Cofta, dyrektor szpitala imienia Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, i dr Daria Springer, koordynatorka medyczna punktu szczepień w Poznaniu. 61 8654 654. Panie doktorze, co się w tej chwili na targach dzieje w szpitalu tymczasowym?
Szpital jest pasywny. To znaczy podjęto decyzję, żeby szpital nie został rozbrojony, został zachowany sprzęt medyczny, bardzo cenny, związany z możliwością prowadzenia intensywnej terapii i różnych form trenoterapii. Natomiast od końca, bodajże od 9 lipca, szpital sam pasywny, nie wszystkie szpitale polskie w taki tryb przeszły. Natomiast w rozmowach z panem wojewodą wyrażona została gotowość związana z tym, że gdyby taka była potrzeba społeczna, to w ciągu kilkunastu dni jesteśmy w stanie
uruchomić szpital. Ale najpierw szwajcarska będzie, czy szpital tymczasowy
szpital
będzie?
Szpital na Szwajcarskiej, on pełnił przez półtora roku rolę tak zwanego szpitala jednoimiennego, dedykowanego do spraw COVID-u. Od początku lipca on przestał pełnić tę rolę, chociaż jest tam kluczowy oddział Klinika Chorób Zakaźnych, który zapewnia bezpieczeństwo, ale swego rodzaju istotną rolę przejął również szpital MSW. On też w przypadku nasilenia epidemii będzie służył pacjentom z wielką mocą. Natomiast pozostaje ten szpital tymczasowy, który jest uśpiony. Tutaj jeszcze tylko sprostuję, że nie jestem dyrektorem Szpitala Przemienienia Pańskiego, tylko naczelnym lekarzem, czy zastępcą do spraw medycznych. I też w swojej pieczy to jest dzieło też do swego rodzaju ostatnich lat, że podjęliśmy się jako środowisko medyczne tego szpitala tymczasowego prowadzenia. I wydawało się, że to będzie bardzo, bardzo trudne, ale mimo tego przez 5 miesięcy ten szpital służył swoją pomocą mieszkańcom Poznania Wielkopolski w sposób, myślę, bardzo twórczy.
618-654-654, najpierw pan Rafał, a potem pan Dariusz. Dzień dobry, panie Rafale, prosimy krótko pytanie. Halo, halo? No, pana Rafała nie ma, to pan Dariusz w takim razie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Mam pytanie takie, tutaj na początku padło państwa, że te szczepienia tak do końca nie są zbytnio bezpieczne, bo może dojść do różnych powikłań, a z tego co wiemy, to one są organizowane w jakichś kołach gospodyń wiejskich, przy jakichś klubach. Czy tam jest zapewnione w razie czego jakaś opieka medyczna w razie
faktycznym, tak? Że może wystąpić.
Tak, dokładnie. I druga sprawa, dużo Państwo mówicie o szczepieniach, ale bardzo dużo, no miliony Polaków przeszły COVID, tak? Oni mają przeciwciała, czyli oni są bezpieczni. O tym też powinniście Państwo wspominać, że w sumie nie muszą się szczepić, prawda?
To jest pytanie, panie Dariuszu, do naszych gości i spróbujemy na nie odpowiedzieć. Najpierw może pierwsze pytanie, czyli o te warunki, w których szczepienia się odbywają. Może pani doktor w takim razie?
Oczywiście jednym z działań niepożądanych może być wstrząs, który jest najistotniejszym działaniem niepożądanym. Najczęściej występuje w pierwszych kilkudziesięciu minutach po podaniu szczepienia, dlatego jest też obowiązkowa obserwacja po szczepieniu i w punktach szczepień, i w punktach mobilnych, kiedy lekarz jedzie do pacjenta, tak samo w zorganizowanych szczepieniach zewnętrznych, tak jak szczepiliśmy osoby bezdomne, one podlegały obowiązkowej obserwacji lekarskiej, lekarz jest na miejscu, jesteśmy zabezpieczeni lekami, sprzętem reanimacyjnym. Dlatego ta obserwacja jest w tym czasie. Natomiast jeżeli mówimy o działaniach niepożądanych długofalowych, które mogą wystąpić w czasie opóźnionym, to oczywiście pacjent musi siebie obserwować i jeżeli wystąpi jakiś objaw, zgłosić się do lekarza czy na najbliższy SOR. Natomiast tego nie jesteśmy w stanie zorganizować w punkcie szczepień jako obserwacji długofalowej, kilkugodzinnej. Wiadomo, szczepienia mają jakiś odsetek działań niepożądanych. Natomiast taką informacją jakby dla nas też istotną jest, w naszym punkcie szczepień na targach było podanych prawie 300 tysięcy dawek.
A była natomiast jakaś sytuacja...
A drgania została użyta?
Dwa razy.
Dwa przypadki wstrząsu na 300 tysięcy.
Jeden to był ewidentny wstrząs, natomiast jedna osoba rzeczywiście była tuż przed wstrząsem, została użyta adrenalina. Oboje pacjenci są w stanie dobrym, przeszli, nic się więcej nie wydarzyło.
Panie doktorze, jeżeli chodzi o te przeciwciała, o których mówił nasz słuchacz, zanim kolejny telefon odbierzemy, czy to tak jest, że jak już się przeszło koronawirusa, to można szczepienia podarować sobie?
Oczywiście każde przechorowanie jest taką polisą ubezpieczeniową na przyszłość, w pewnym sensie, ale COVID-19 jest schorzeniem nowym. Obserwujemy, jak długo przeciwciała, które produkowane są przez nasz organizm, są skuteczne. Wiemy, że otrzymują się one przez kilka miesięcy, ale bezwzględnie bezpiecznie jest mimo wszystko się szczepić. I generalnie rekomendacje, które sugerują, że w miesiąc po przejściu schorzenia powinno się zaszczepić. Jest to decyzja logiczna, wymagająca pewnej dyscypliny, bo to jest kwestia pewnej umowy społecznej, którą powinniśmy wypełnić, dbając o siebie, ale dbając też o innych, bo szczepienia to jest dbanie o siebie, ale też o innych, przerwanie łańcucha takiego niebezpiecznego zdarzeń społecznych. Nie mamy oporów odnośnie szczepienia również po COVID-zie. Powinno to być doprowadzone. Natomiast jeszcze dopowiadając, to powiem jednoznacznie, że też w strukturach Szpitala Klinicznego Przemienia Pańskiego jest zakład farmakologii klinicznej, który zbiera zdarzenia pożądane. Ten odsetek jest niewielki od zgłaszanych, a jeżeli na 300 tysięcy osób były sytuacje dwie trudniejsze, to nie były trudne sytuacje, były sytuacje nieco trudniejsze, to potwierdza, że ta krótkoterminowość objawów ubocznych jest absolutnie totalnie marginalna.
Pani Aniu, dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam również. Pierwsze pytanie mam takie, czy to prawda, bo obiło mi się gdzieś o uszy, że będzie trzeba doszczepiać te osoby, które są zaszczepione Johnsonem. A druga rzecz, koleżanka, która jest zaszczepiona, po drugiej dawce szczepionki nie ma w ogóle przeciwciał. I to jest akurat, wiadomo, że nie każdy to sprawdza, ale czy może być więcej takich przypadków, jak to wygląda, że po prostu jest zaszczepiona dwoma dawkami, a nie ma przeciwciał, nie ma... Teoretycznie nie ma tej odporności.
Pani Aniu, bo tutaj musieliśmy troszeczkę więcej wiedzieć odnośnie tych badań. One były zrobione, rozumiem, po podaniu drugiej dawki i po miesiącu przynajmniej, tak?
W odpowiednim czasie, tak, ona tam w jakimś projekcie była, że była badana po pierwszej dawce i po drugiej. I w ogóle nie wyskoczyły jej przeciwciała. I teraz jak to się ma akurat ten przypadek do tych paszportów?
Są przypadki, wejdę tylko w zdanie, że po przejściu koronawirusa ludzie nie mają też przeciwciał.
Tu jest kwestia naszej odrębnej odporności. To nie znaczy wcale, że ta osoba zachoruje i to jest tak, że odporność humoralna, która jest związana z przeciwciałami, jest jedną z odpowiedzi komórkowych. Oprócz tej odpowiedzi mamy do czynienia z odpowiedzią komórkową, która jest też istotnym elementem. Także też jeszcze bardzo uczuliłbym Państwa na rzetelność laboratoriów, które wykonują oznaczenia przeciwciał. Generalnie muszą to być laboratoria certyfikowane z odpowiednią metodyką optymalną. Bardzo uczulałbym nad, żeby zachowywać staranność odnośnie wyboru laboratoriów, które oznaczają przeciwciała. Metodologii jest, metod oznaczeń firmy produkują różnych czynników, jest bardzo wiele. Natomiast wiemy, że na przykład w szpitalach, które dysponują dobrymi laboratoriami, czy w Szpitalu Przemienia Pańskiego, czy Hryla Święcickiego, czy też w Stacji Krodactwa Poznańskiej, na pewno są to oznaczenia, które są bezwzględnie rzetelne. Natomiast tutaj zwrócić należy uwagę, że też tak jak nie zawsze szczepienia do końca uchronią przed schorzeniem, przechorowanie też. Tutaj wiadomo, że wiedza dotycząca COVID-19, tej infekcji, ona ewoluuje. Im dłużej będzie od tego grudnia 2019 roku, kiedy wszystko się rozpoczęło, tym więcej będziemy mieli danych. Na chwilę bieżącą wiadomo, że szczepienie jest racjonalne, że jeżeli po prostu nie ma w tej chwili sytuacji takiej, której dochodzi do szczepiania, do szczepienia komplementarnego, który jest rozważany w wielu krajach. Ale też nie wiem, jak to będzie za kilka tygodni, nawet jakie zapadną decyzje.
Panie doktorze, jeżeli chodzi o to, bo to może też byśmy spróbowali odpowiedzieć na to pytanie dotyczące po szczepieniu, kwestia odporności, a z drugiej strony czy osoba zaszczepiona może zarażać, bo tutaj mieliśmy też kilka dni temu takie wątpliwości, czy w dokumentach medycznych to jest jasno powiedziane, czy osoba, która się zaszczepiła, jest w pełni zaszczepiona, czy może zarażać, jeżeli sama ma kontakt.
Charakterystyka później produktu leczniczego.
A pan Marcin za chwilkę.
Informacje, które uzyskujemy od producenta szczepionki, dają nam informacje, w jakiej ilości procent jesteśmy odporni na zakażenie. Żeby móc zarażać dalej, musimy być zakażeni. Wirus się namnaża w nas i wtedy jesteśmy zaraźliwi po odpowiednim okresie inkubacji dla pozostałych osób z naszego otoczenia. Jeżeli przykład dla szczepionki Pfizer wiemy, że ta odporność jest rzędu 92-4%, znaczy to, że na 100 osób 93 na przykład osoby się w ogóle nie zarażą, natomiast pozostałe 7 osób z tej grupy zarazi się i jest możliwe, że będzie zarażać pozostałe osoby. I to są osoby po pełnym cyklu szczepień, które mogą się zarazić. Natomiast bardzo ważną informacją jeszcze tutaj jest fakt, że po pełnym cyklu szczepienia, nawet jeżeli się zarazimy, czyli jesteśmy w tej pechowej siódemce, która się zarazi wirusem, przebieg zakażenia jest łagodniejszy, zabezpiecza nas przed ciężkim zachorowaniem, przez hospitalizacją, bądź powikłaniami dalekosiężnymi.
I to jest może to, co pan doktor powiedział przed chwilą i to tak może nie wybrzmiało do końca, że podejmując decyzję o szczepieniu, to z jednej strony jak najbardziej myślimy o sobie, ale no to tak trochę musimy wyjść z własnego kręgu egoizmu, że to tak naprawdę nie dotyczy nas w sumie, tylko całego społeczeństwa. Że jest to decyzja dotycząca naszych też bliskich, których spotykamy w pracy. No, to jest jakaś taka odpowiedzialność za jakąś wspólnotę, w której jesteśmy, a nie tylko, że ja, mój pępek,
bezwzględnie odpowiedzialność społeczna. I to jest całą mocą, trzeba ten aspekt i kontynuować i wypowiadać bardzo mocno. Jedyną elementem niezwykle istotnym, oprócz zachowania oczywiście pewnych wymogów higienicznych, dystansu społecznego, noszenia maski tam, gdzie to jest niezbędne, w sumie jedynie szczepienia są w stanie zmienić naturalny przebieg epidemii. Trudno używać jakiegoś określenia czwarta fala, niekoniecznie, ale ona, nie wiadomo kiedy nastąpi, na pewno zwiększenie zachorowań będzie, natomiast w jakiej mierze, czas pokaże. Natomiast zawsze i w medycynie jest istotne zachowanie zasady ostrożności.
Panie Marcinie, dzień dobry.
Dziękuję
za cierpliwość.
Nie ma sprawy. Ja mam takie pytanie, bo cały czas mówimy o pewnym nie ma się co oszukiwać, eksperymencie medycznym, no bo to jeszcze nie jest, powiedzmy, jakaś zatwierdzona szczepionka, taka jak tam wszyscy wiedzieliśmy o szczepionkach na gruźlicę i inne choroby polio i tego typu. I teraz ja mam pytanie takie, czy są prowadzone badania, bo o tym się prawie w ogóle nie mówi, albo w ogóle, no ja nie słyszałem, czy są prowadzone badania na ludziach zaszczepionych? Czy ci ludzie, którzy się szczepią, no to nie jest tak, no najczęściej jest tak, że dostają tą szczepionkę, idą do domu, do pracy, żyją dalej. Ale czy są właśnie badania robione na jakiejś grupie ludzi? Jak zachowują się ich organizmy? Jak z tą krzepliwością, której słyszeliśmy, tak? Z tymi różnymi dziwnymi przypadłościami, które były po szczepieniach? czy jest to gdzieś, no nie wiem, czy jest to badanie. Tak, no ale dlaczego tak bardzo mało się, pan mówi, że jest ich bardzo dużo, a bardzo mało albo w ogóle się o tym nie mówi w te i powstają potem wątpliwości. I myślę, że to jest znowu pies pogrzebany, tego, że jakby ten trend wzrostowy szczepienia spadł bardzo mocno. No bo ludzie zaczęli się za bardzo zastanawiać, no bo jest za mało informacji wszędzie, we wszystkich mediach, jakie tylko są do ogarnięcia. No i tak tylko chciałem się dowiedzieć właśnie...
Panie Marcinie, odpowiadamy na to pytanie. Bardzo dziękujemy za to pytanie. Panie doktorze, czy mówiąc krótko, bodajże 4 miliardy ludzi zaszczepionych mamy w tej chwili.
Tak, ale bezwzględnie, priorytetem są wszystkie wszelkie publikacje dotyczące szczepień, dotyczące COVID-19. I oczywiście przegląd literatury medycznej jest w Polsce dostępny na bieżąco. Jest on, my otrzymujemy jako lekarze każdego tygodnia wyciągi z ostatnich wyników badań. Wiadomo, że osoby nieprzekonane to pewnie też nie do końca przekona, ale wiedza absolutnie ewoluuje. Natomiast ja chciałbym powołać się na coś zupełnie prostego, na doświadczenie nasze, zarówno pan doktor, jak i ja. Przez 5,5 miesiąca pracowaliśmy w szpitalu, pełniąc posługę lekarską i generalnie na naszych oczach umarło 160 osób. Z powodu otrzymania szczepionki, mimo że podaliśmy 300 dawek, 1000 dawek, nie umarł nikt. I jest to opcja rozsądna, logiczna, bezpieczna. Natomiast w momencie spotkania z chorym, gdy ktoś miał potem wyrzut sumienia, że nie zaszczepił się, a miał taką możliwość. Były sytuacje, że w gronie rodzinnym jedna się nie zaszczepiła i ta osoba potem umierała. Potem wyrzut sumienia tej osoby.
To eksperyment medyczny bardziej jest w szpitalach niż szczepienia.
Wydaje mi się, że większym eksperymentem jest nie zaszczepić się niż się zaszczepić. Mimo wątpliwości, które każdy ma prawo mieć. My nie upieramy się, tutaj nikt się nie upiera, że szczepionki wprowadzone były w sposób szybki, generalnie tak pragmatycznie, jednoznaczny. I rzeczywiście, można mieć wątpliwości. Natomiast osobiście pełniąc posługę jako lekarz i odpowiadam na pytanie też, zastanawiamy się tutaj z panią doktor też, jakich argumentów, nic na siłę, to jest kwestia wyrobienia argumentów sobie, ukazania za, przeciw. Natomiast doświadczenie spotkania w szpitalu tymczasowym było 1900 prawie pacjentów. Większość udało się pomóc, ale tych 160 osób umarło. To były osoby, z których część mogła się zaszczepić, a nie dokonała szczepień.
A wyniki w Stanach pokazują, że osoby zaszczepione po prostu nie umierają.
Bezwzględnie tutaj to, co jest najbardziej pocieszające, budujące jest to, że szczepienia chronią przed ciężkim przebiegiem wrażenia. I to jest coś, co powinno przekonywać i powinno być istotnym argumentem.
618654654. Panie Marcinie, dzień dobry.
No witam. Ja jestem jednak z tej grupy osób, która ma spore wątpliwości. No i moje pytanie jest takie. Nie możemy znać na dzisiaj długofalowych działań tych produktów medycznych, gdzie sami producenci zrzekają się jak gdyby odpowiedzialności za ich długofalowe działanie, bo nie mogli tego poznać. Mówimy o odpowiedzialności społecznej tych osób, które się szczepią, a nie indywidualnej, więc ja mam pytanie, jeśli się za 2 lata, 3 lata okaże, że jednak jakieś skutki uboczne są, czy ten problem będzie społeczny, czy to już będzie mój prywatny problem, jeśli się zaszczepię, bo wydaje mi się, że wtedy już zostanę z tym sam.
Panie Marcinie, dziękujemy za to pytanie. Panie doktorze, czarno to widzę, szczerze mówiąc, bo gdyby okazało się, że to, co pan Marcin powiedział, jest prawdą, znaczy faktem będzie, że długofalowe efekty wystąpią za 4-5 lat, to przy wyszczepialności lekarzy na poziomie 90% zostaniemy bez lekarzy tak naprawdę.
Lekarzy są grupą, wydaje mi się, niezwykle istotną i po prostu jeżeli lekarze się szczepią, to tak gremialnie, to jest to jeden z dowodów na to, że warto się szczepieniu poddać.
A co do długofalowych
Natomiast tutaj,
skutków?
Po pierwsze tak, losy ludzkie zmieniły szczepienia. To jest faktem. Proszę wyobrazić sobie, teraz w Poznaniu wydana została piękna monografia dotycząca epidemii dotyczących Poznania, Poznań Morowy. Udało się sięgnąć do tej pozycji i ona też ukazuje, że zarazami, epidemiami żyliśmy od zarania dziejów. w Poznaniu XVI-wiecznym 70% lat to były lata, kiedy panowała epidemia. Natomiast to, że nie ma ospy, że nie ma odry, że gruźlica, jest polio, to jest efektem, to jest ekspos. Też ktoś mógł mieć wątpliwości. Te szczepienia wcale nie były wtedy bardziej...
Antybiotyki też były eksperymentem medycznym, którym wzięliśmy udział 100 lat temu, przyjmując grzyba.
Każdy postęp w medycynie jest związany z pewnym eksperymentem. Oczywiście regulacje dotyczące eksperymentowania są bardzo, bardzo ścisłe i jako lekarz mogę powiedzieć, że one budzą zaufanie. Natomiast pewien margines niebezpieczeństwa oczywiście jest, nie można go zaniechać, ale ja osobiście nie miałem wątpliwości o tym się szczepienia, natomiast doświadczenie setek osób umierających i jest czymś, co przekonuje. Tutaj bezwzględnie nie, ale zastanawiam się, w jaki sposób tej, akurat pan ma wątpliwości, ma pan prawo i trzeba podchodzić do tych wątpliwości w sposób bardzo poważny. Natomiast nie wiemy, jaką przyjąć retorykę, jak przekonać. Przepraszam, że używam tego argumentu od samego początku, podczas tego spotkania, ale argument osobisty, spotkania osób, które umierały, dlatego że się nie szczepiły, jest argumentem dla mnie pragmatycznym i jednoznacznym i bardzo mocnym, bo to były absolutne śmierci, których można było bezwzględnie uniknąć.
Pani Wioleto, dzień dobry. Witamy serdecznie.
Dzień dobry. Pięknie pan doktor mówi na temat odpowiedzialności społecznej. Uważam, że warto, żeby jeszcze był poruszony temat chociażby palenia papierosów czy alkoholu. Jakoś nikt tego nie zakazuje sprzedaży, a też bardzo ludzi przez to chorują. A jeśli chodzi o ten produkt genetyczny, państwo tak zachęcają do, pan doktor, do brania tego produktu genetycznego, medycznego. Ja mam pytanie, do kogo w takim razie, jeśli ja zaryzykuję i przyjmę to coś do siebie, gdzie będę miała, do kogo się zgłosić odnośnie skutków ubocznych? Bo właśnie nie ma badań, ja nie wiem, jak to wpłynie na moje zdrowie w 5-10 lat. Chociaż nie wiem, zawał serca, bezpłodność, różne tam inne schorzenia. Gdzie szukać wtedy pomocy? U kogo?
Pani Wioleto, dziękuję bardzo za telefon. Pani doktor Springer, proszę bardzo, ten punkt jest w Poznaniu, tak, przy ulicy Długiej.
Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o zgłaszanie działań niepożądanych krótko- czy długofalowych, znaczy możemy mówić, prawda, tylko o kilkumiesięcznych, ponieważ szczepimy od grudnia zeszłego roku, to jakby pierwszą instancją, poza punktem szczepień, gdzie jest pierwsza obserwacja, następnie jest lekarz rodzinny, czyli lekarz, który nas zna, z naszą historię chorobową, wiem, na co się leczy, jakie leki przyjmuje, do niego zgłaszamy wszelkie nasze wątpliwości. Natomiast mówi tutaj pani też o jakimś zawale sercem. Wiemy, jakie czynniki, jak predysponują do zawału serca i mamy dużo więcej, które właśnie, o których możemy się obawiać. Nie tylko szczepienie, prawda? Powiązanie szczepienia z zawałem serca na przykład, czy z niepłodnością, to jest bardzo trudny proces, ponieważ mamy wiele innych czynników na drodze naszej życia, jak palenie papierosów, otyłość, brak ruchu, zła dieta, zły jakby higiena snu. Jest mnóstwo rzeczy, które może również na to wpłynąć. Natomiast, tak jak tutaj wcześniej docent wspomniał, jeżeli chodzi o te długofalowe, mieliśmy już wiele epidemii, przyjęliśmy dużo szczepionek. Nie obserwowaliśmy zwiększenia jakichś dalekosiężnych skutków ubocznych tych szczepień. Natomiast my w poradni również pulmonologicznej widzimy mnóstwo pacjentów, którzy wyszli ze szpitala covidowego z licznymi działaniami niepożądanymi po przechorowaniu. I to są pacjenci, którzy mają autentyczny problem włóknienia płuc, problemy sercowe, problemy neurologiczne. I to jest realny problem tych ludzi.
Zamierzamy w trakcie formowania takiej inicjatywy akademickiego ośrodka post-covidowego, bo to pulmonolodzy są w pierwszej linii na froncie, walcząc z powikłaniami dramatycznymi, o których wspomniała pani doktor, a też kardiolodzy, też neurolodzy. Tutaj we współpracy akurat udało się to skupić w strukturze nowo powstającego szpitala centralnego, który składa się z szpitala Przemienia Pańskiego i Hildera Święcickiego. Udaje się uznać z tym, że napór pacjentów jest olbrzymi. Liczba pacjentów, które po-covidowe trafiają do nas, jest tak duża, że nawet jako pulmonolodzy nie dajemy sobie często rady.
Jeżeli koordynuję punkt szczepień, wracają czasami do mnie pacjenci, którzy byli u nas zaszczepieni, którzy nie uzyskali gdzieś pomocy, powiedzmy u lekarza rodzinnego, i przychodzą do mnie. Ja tych ludzi wysłuchuję, słyszę, jaka historia. To są po pierwsze bardzo rzadkie historie, bardzo rzadkie. pomagam tym pacjentom zgłosić to działanie niepożądane, jeżeli uważam też z mojego punktu medycznego, że to jest ważne, żeby to zgłosić. Także ta możliwość istnieje również, żeby to zaraportować.
To jeszcze bardzo króciutko. Panie Krzysztofie, mamy 3 minuty do końca audycji, więc proszę pytanie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dlaczego gość poprzedni cały czas mówi, używa słowa, że mu się wydaje, a my mamy w to wierzyć, że to jest pewnik? To nie rozumiem tego. I taka kolejna sprawa, że bardzo wiele osób, które były zaszczepione, z tego co słyszę, też zapadają na tą chorobę, która teraz nas tak dominuje u nas. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
To już też, o czym wcześniej tutaj podczas audycji wspomniałam, że jakby tak jak podaje tutaj nam producent danej szczepionki, zabezpiecza szczepionka przed zarażeniem w procentach, w których podaje nam producent. Czyli jeżeli dla Pfizera 90 kilka procent, dla Johnsona 70%, dla AstraZeneca 70-80%, czyli na 100 osób 70 w ogóle nie zachoruje, pozostali mogą zachorować. I to jest to, o czym tutaj przed chwilą pan zapytał na antenie. Czyli nas nie zabezpiecza w 100% przed zachorowaniem, natomiast zabezpiecza nas przed ciężkim przebiegiem i przed tymi powikłaniami, o których wcześniej mówiliśmy. Natomiast też to pytanie a propos naszej pewności, niepewności. Ja jako lekarz jestem pewna, że szczepienia to jest to, co może pomóc nam przerwać łańcuch zakażeń, pomoże nam wyjść z tej epidemii, kolejnej epidemii, która dotyka jakby nie licząc nasz glob, prawda? Nie mam wątpliwości, natomiast my też poddajemy się temu. Widzieliśmy na naszych rękach, ci ludzie odchodzili, umierali. Niektórym nie byliśmy w stanie pomóc. Stąd mówimy, że wydaje nam się. Proszę nam wierzyć, że to nie jest kwestia niepewności medycznej, ale niepewności w obliczu epidemii.
To teraz, proszę Państwa, najświeższe dane na całym świecie. 4 miliony 250 tysięcy osób zmarło na COVID-19. Jak to sobie, nie wiem, te 4 miliony jakoś tak przetłumaczyć, tak się zastanawiałem, ale to jest kilka dużych polskich miast, jakbyśmy tak w sumie wzięli. I nie wiem, czy to nie jest wystarczający argument, żeby zacząć szukać informacji w takich pewnych źródłach, a nie tam, gdzie, no, różnie bywa, mówiąc krótko, na różnych YouTubach i stronach, które mają serwery w Chile albo gdzieś w tym stylu może.
Tak, oczywiście, absolutnie już pewne źródła, ale też tutaj w kontekście tych osób umierających z powodu COVID też musimy być świadomi i musimy bardzo mocno uważać, żeby inni pacjenci w dobie pewnej mody związanej z COVID-19, żeby też nie było gorszej opieki nad pacjentami z zawałami, udarami, zaostrzeniami, mukowiste dozy i tysięcy innych rzeczy, bo tych problemów medycznych jest bardzo dużo.
I z tymi problemami będzie sobie medycyna musiała poradzić, mimo czy będzie, czy nie będzie tej czwartej fali, oby jej nie było. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo. Naszym gościem był profesor Szczepan Cofta ze Szpitala im. Przemienia Pańskiego i dr Daria Springer, koordynator medyczny punktu szczepień w Poznaniu. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo.
Państwu dziękuję za wszystkie telefony i za wszystkie wątpliwości, bo człowiek bez wątpliwości to przecież żyć nie może, ale czasami trzeba podjąć decyzję i tyle. Prawie 13:00, dziękuję, Wojciech Chmielewski.